Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie opowiemy o wydarzeniach grudnia 1970 roku. Sporo o nich wiemy, ale jeszcze nie wszystko. Na jakim etapie jest wiedza na temat tych wydarzeń? Dlaczego do nich doszło? Jakie przyniosły one skutki? Dlaczego więcej wiemy o Gdańsku? Myślę tutaj o opinii publicznej, a znacznie mniej o Szczecinie. Chociaż Szczecin, no można by powiedzieć, że w czasie strajku grudniowego był swego rodzaju republiką rządzoną przez strajkujących robotników. O tych wydarzeniach rozmawiam z doktorem habilitowanym Sebastianem Ligarskim ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Witam pana, witam państwa.
Kiedy rozpoczęły się wydarzenia grudniowe, bo daty mają tutaj kluczowe znaczenie. Część strajków rozpoczęła się wcześniej, dosyć szybko się zakończyła. Później ta fala rozlewała się szczególnie po wybrzeżu.
Na początek uczulę na jedno ze sformułowań, które pan użył tutaj, jakby zadając mi pytania, no, a mianowicie wydarzenia grudniowe to kalka propagandy PRL-owskiej i jej nie należy używać. Używamy słów rebelia, rewolta. Niektórzy używają nawet takiego dużego słowa jak powstanie grudniowe 1970 roku. Na pewno natomiast nie wydarzenia, nie wypadki, to próba sprowadzenia tego wszystkiego do takiego małego zupełnie incydentu, jeśli tak można powiedzieć.
Czyli chodzi o skalę.
Chodzi o skalę, bo po pierwsze pamiętajmy, że zginęło 45 osób. Niewątpliwie wiele osób, które odniosły obrażenia później, również umierały jakby w wyniku, natomiast nie są zaliczane bezpośrednio do ofiar starć, które miały miejsce w miastach, o których z pewnością za chwilę będziemy mówić. A drugie skala taka, że to nie tylko Trójmiasto, nie tylko Pomorze Zachodnie, ale cały kraj, bo jak wynika z wielu źródeł, którymi dzisiaj dysponujemy, a grudzień 70 akurat jest takim punktem, przełomem politycznym w historii Polski, że rzeczywiście na ten temat i dużo wiemy, i dużo źródeł mamy, bardzo różnej proweniencji, która pozwala nam budować pełen, dosyć jasny i klarowny obraz tego, co stało się w tym miesiącu w Polsce. W związku z tym tutaj jesteśmy w stanie wszystko dosyć dobrze wytłumaczyć.
To kiedy rozpoczęła się owa grudniowa rewolta?
Władze się przygotowywały do niej dość skrupulatnie już, można powiedzieć, od początku grudnia. 7 grudnia, przypomnę, podpisany został traktat między Polską a RFN-em dotyczący granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Miało być to wielkie święto Władysława Gomułki, który gwarantował, czy udało mu się doprowadzić do sytuacji, w której Republika Federalna Niemiec potwierdza trwałość granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Przypomnijmy, że wcześniej w środowiskach niemieckich bardzo często podnoszona była przez całe lata 50., 60. kwestia tymczasowości granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i też kwestia Szczecina, prawda, nie do końca prawnie uregulowana. W związku z tym Gomułka uważał, że jest to tak wielki sukces, że na kanwie tego sukcesu można przeprowadzić kolejną reformę, w cudzysłowie, gospodarczą, a mianowicie trzeba było dopasować ogromne deficyty gospodarcze do obecnej sytuacji. W związku z tym władze PRL-u widziały tylko jeden możliwy scenariusz tego, w jaki sposób tę gospodarkę naprawiać, a mianowicie podniesienie cen i to w tych newralgicznych, można powiedzieć, miejscach, czyli głównie w artykułach pierwszej potrzeby. Powołano grupę operacyjną Jesień, która miała śledzić nastroje ludności, w jaki sposób ludzie będą reagować na podwyżkę cen i adekwatnie do tego, co będzie się działo w kraju, reagować. No, mówiąc wprost, pacyfikować wszelkie możliwe nastroje niepokojów, strajków ewentualnych, czy wtedy nazywanych przerw pracy i tak dalej. Protestów, prawda, w postaci jakichś napisów, ulotek, pogłosek, plotek i tak dalej. I rzeczywiście tę podwyżkę cen wprowadzono w nocy z 12 na 13 grudnia. Podwyżkę horrendalną, która powodowała bardzo duże zaburzenie ludności. W dodatku jeszcze przeprowadzono w newralgicznym terminie, to znaczy na 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, które pomimo całej komunistycznej propagandy i próby jakiegoś zaświetlenia społeczeństwa, no mówiąc wprost, nie przynosiła oczekiwanych efektów, a już na pewno nie przynosiła oczekiwanych efektów efektów, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia. To były główne święta absolutnie rodzinne w Polsce i tego pomimo lat propagandy komunistycznej nie udawało się zmienić. I w związku z tym tego typu podwyżka cen, tak duża w niektórych wyrobach o 20-30%, a nawet więcej, no, musiała spowodować gniew. Pytanie było tylko, jak duża skala tego gniewu będzie i drugie, czy władzom uda się w sposób szybki spacyfikować ten gniew społeczeństwa. Rewolta wybuchła w Gdańsku. 14 grudnia od samego rana stanęły trójmiejskie zakłady pracy. Ludzie wyszli na ulicę, no i skierowali się tam, gdzie tak naprawdę realna władza, można powiedzieć, się znajdowała, czyli pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Pierwszego sekretarza w Gdańsku nie było, wyszedł do nich sekretarz propagandy, ale nie można go było usłyszeć. Generalnie coś tam mówił, ale narastający tłum nie był w stanie tak naprawdę wchłonąć tego, co mówi. Tak można powiedzieć, przez cały dzień trwały takie manifestacje po całym mieście. Robotnicy z różnych zakładów pracy dojeżdżali, kolejni, którzy przyjeżdżali słynną szybką koleją miejską, dołączali do tych, którzy po tym mieście chodzili i generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że całe 14 grudnia no, spędzili, można powiedzieć, na takim chodzeniu i szukaniu osób, które byłyby w stanie z nimi porozmawiać i do których mogliby skierować swoje żądania. No, te podstawowe oczywiście żądania odwołania podwyżki cen. Eskalacja tego konfliktu następuje wieczorem, kiedy manifestantom w końcu zagrodzono drogę na słynnym błędniku, czyli tym wiadukcie, który przebiega nad trasą szybkiej kolei miejskiej. No i tam w wyniku, można powiedzieć, coraz bardziej agresywnej i brutalnego zachowania się milicjantów, którzy niewątpliwie dostali rozkaz do tego, żeby te manifestacje w końcu zatrzymać i żeby przywrócić porządek na ulicach miasta, bo zgodnie z, można powiedzieć, relacjami władz zaczęto mieć do czynienia z rodzajem anarchii. No dochodzi do pierwszych starć, do pierwszych rannych i no i rozpoczyna się tak naprawdę bitwa. Bitwa, która trwa do późnych godzin rannych, ale ma swoje konsekwencje następnego dnia. To znaczy, po pierwsze, ten tłum ludzi, robotników nie podejmuje pracy 15 grudnia w stoczni, w porcie, w różnych innych zakładach, które współpracują. Od samego rana aktywna działalność milicji, a również jednostek wojskowych i wiadomo już dzisiaj, prawda, że około godziny 9 rano zapada decyzja na biurze politycznym KC PZPR w Warszawie, gdzie Władysław Gomułka spotkał się ze swoimi najbliższymi współpracownikami o tym, że jest rozkaz użycia broni. Ten rozkaz natychmiast telefonicznie zostaje przekazany do stanowiska dowodzenia w Gdańsku. No i od tego momentu dochodzi na ulicach już do coraz częstszych strzałów ze strony milicji, a także później ze strony wojska padają pierwsi zabici i padają pierwsi ranni. Dochodzi też na ulicach Gdańska do samosądów na milicjantach, którzy według tłumu mają być odpowiedzialni za zabicie tam kolejnych osób. No i można powiedzieć, że przez cały dzień 15 grudnia trwa na ulicach Gdańska rewolta, trwa na ulicach walka robotników. No tak naprawdę już w tym momencie o wszystko, o godność, o prawo do lepszego życia i o to, żeby no, po prostu żyło im się zwyczajnie lepiej.
A jak ta iskra przeniosła się do Szczecina?
Pamiętajmy, że najpierw ta iskra przeniosła się do Gdyni i ten czarny czwartek, czyli 17 grudnia, rozpoczyna się tragicznie w Gdyni. To ważne, żeby o tym powiedzieć. To też jest miejsce bardzo mocno obecne, można powiedzieć, w przestrzeni takiej artystycznej, przestrzeni publicznej za sprawą filmu Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł. Ten motyw zresztą robotnika niesionego na drzwiach będzie później wykorzystywany przy wszelkich możliwych okazjach manifestacji patriotycznych w okresie PRL-u. 16 grudnia o godzinie 20 wicepremier Stanisław Kociołek wezwał robotników do powrotu do pracy, obiecując różnego rodzaju poprawę warunków bytowych społeczeństwa, równocześnie oczywiście rzucając winę na warchołów, chuliganów i tak dalej, którzy niszczą mienie publiczne i którzy zmierzają do anarchizacji kraju, wezwał robotników do pracy. I rzeczywiście robotnicy gdańscy na ten apel o różnych bardzo często domowych sporach, iść czy nie iść, w końcu ruszyli do pracy. Natomiast już w nocy zablokowano dojścia do stoczni imienia Komuny Paryskiej i wielu instytucji, które znajdowały się za stocznią imienia Komuny Paryskiej. Stanęły tam szpalerzy kawalery wojska, stanęli również milicjanci. No i można powiedzieć, że doszło do takiej sytuacji zwarciowej, można powiedzieć, kiedy robotnicy chcieli iść do pracy, przez megafony wzywano ich do tego, żeby do tej pracy nie szli, żeby zawrócili. Kolejki SKM-u nadjeżdżało, w związku z tym ci ludzie jakby posuwali się cały czas do przodu. Oczywiście gdzieś zaczęła się, można powiedzieć, ta bardzo duża nerwowa sytuacja, w końcu padły strzały, no i doszło praktycznie do masakry. W Gdyni, gdzie zginęło 18 osób, to jest, przypominam, około godziny 6 rano.
17 grudnia
rozgrywa się największy dramat. W tym czasie w Szczecinie jest jeszcze w miarę spokojnie, chociaż oczywiście Służba Bezpieczeństwa informuje na bieżąco Komitet Wojewódzki PZPR, jego pierwszego sekretarza KWPZPR, czyli Antoniego Walaszka, o tym, że sytuacja w mieście jest generalnie wybuchowa. I że tak naprawdę, no, można powiedzieć, godziny dzielą od tego, żeby coś się w mieście działo, ponieważ pomimo założonej blokady informacyjnej, stocznia to taki zakład, który naprawdę grupuje ogromną ilość ludzi, którzy z tym zakładem współpracują, to udawało się usłyszeć chociażby, prawda, że w Gdańsku się coś dzieje, a miano również bezpośrednie połączenia. W związku z tym były statki, na których działały normalnie wszystkie urządzenia radiotelegraficzne. W związku z tym wiadomo było, że coś w Gdańsku się dzieje. Te informacje dochodzą. Do tego potęgowane przez plotki powodowały, że ten nastrój taki coraz bardziej, można powiedzieć, zrewoltowany, wybuchowy narastał. I rzeczywiście robotnicy w stoczni imienia Warskiego, bo to ona była tym takim, można powiedzieć, głównym organizatorem wyjścia z zakładu pracy, robotnicy wychodzą i kierują się w stronę Placu Żołnierza Polskiego, czyli ówczesnej siedziby pierwszego sekretarza KWPZPR. Ten pierwszy pochód zostaje zatrzymany. On jeszcze nie był tak duży, w związku z tym nadział się na pierwsze kordony milicji i w związku z tym cofnął się do zakładu pracy. Niemniej jednak, no, nastroje były takie, że postanowiono jeszcze raz wyjść. Wyszli nie tylko robotnicy ze stoczni imienia Warskiego, wyszli również robotnicy ze stoczni remontowej Gryfia, wyszli robotnicy ze stoczni remontowej Parnica, no i ten tłum cały zaczął się poruszać w kierunku budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Po drodze stoczył pierwszą potyczkę wygraną z milicjantami, którzy musieli salwować się ucieczką, bojąc się zlinczowania. Kolejne również kordony milicji, które zostały ustawione w różnych miejscach miasta, zostały przez demonstrantów pokonane, wykorzystując do tego budynki, dobrą znajomość terenu, różnego rodzaju przejścia, bramy i tak dalej. No, demonstracji posuwali się dosyć szybko naprzód, no i generalnie dosyć szybko również znaleźli się pod siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tutaj dynamika tych wydarzeń jest dosyć, no, można powiedzieć, różna, ponieważ na początku tłum, który zebrał się pod budynkiem KWPZPR, tak nie do końca wiedział, co ma zrobić, no ale wiadomo, że w takiej sytuacji gdzieś najpierw poleci jeden kamień, drugi kamień. Okazało się, że budynek KWPZPR zabezpieczony przez wojsko, no nie jest jakoś tam szczególnie broniony, co zrozwuchwaliło, można powiedzieć, demonstrantom, że uda się zdobyć tą twierdzę, ten ośrodek władzy. Do nich nikt nie wyszedł, według przekazu Antoni Walaszek miał już wcześniej powiedzieć, że z Motłochem rozmawiać nie będzie, w związku z tym to jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Więc demonstranci, którzy znaleźli się pod budynkiem KWPZPR, no, potraktowali go tak, jak mogli potraktować, czyli jako znienawidzony obiekt władzy, i zaczęli go atakować. I rzeczywiście, no, można powiedzieć, że go zdobyli, ponieważ kilkadziesiąt osób do tego budynku weszło, znaleziono tam rzeczy, które powszechnie dostępne na rynku nie były. Zaczęto je demonstrować, zaczęto wyrzucać również archiwalia, zaczęto wyrzucać portrety, no i wiele innych rzeczy, aż koniec końców ten budynek w pewnym momencie został podpalony. Straż pożarna, która próbowała się do niego przebić, nie została dopuszczona. Funkcjonariusze partyjni, którzy byli w budynku, zaczęli się salwować ucieczką. Tę ucieczkę próbowało im pomóc zorganizować wojsko. Okazało się, że milicja jest kompletnie niezdolna do tego, żeby w jakikolwiek sposób i chronić budynek, i zabezpieczać ówczesny porządek. W związku z tym wojsko tutaj rozpoczęło pełnienie takiej roli, można powiedzieć, policjanta, milicjanta. Początkowo zresztą wojskowi zachowywali się w sposób taki neutralny, to znaczy pozwalali nawet wchodzić na te transportery opancerzone ludziom, pozwalali nawet zatknąć jeden z takich szybko na prędce stworzonych transparentów. Natomiast, no, kiedy tam zaczęło dochodzić do różnych interakcji, zapewne również z rozkazu dowódców jednostek wojskowych, ta jakby sytuacja czy te zachowanie wojskowych się mocno usztywniło, no i można powiedzieć, że za chwilę tak naprawdę to wojsko przejmie główną rolę, jeśli chodzi o pacyfikację nastroju zrewoltowanego Szczecina. Tak jak wspomniałem, budynek zaczął płonąć około godziny 16-17, ten budynek zaczęły zapadać ciemności, a budynek w praktyce trawił ogień, natomiast demonstranci spod budynku KW PZPR przenieśli się 200-300 metrów dalej. Tam znajduje się budynek Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Kordon milicyjny, który spróbował zagrodzić drogę, został przerwany. Tam pod tym budynkiem KWMO gromadzące się kilka tysięcy ludzi po pewnym czasie po rzucaniu kamieniami zaczęło budynek szturmować. Warto jeszcze dodać, że część demonstrantów, ta, która nie przeniosła się pod budynek Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, poszła w stronę prokuratury wojewódzkiej, poszła w stronę również więzienia, ponieważ taka plotka się rozeszła po mieście, że tam są aresztowani członkowie Komitetu Strajkowego Stoczni, w związku z tym chciano ich odbić. Taka sytuacja miejsca nie miała, niemniej jednak no, w tym czasie dość dużo było różnego rodzaju krążących jeszcze plotek. Dodajmy, że w tym momencie, zanim doszło do szturmu na Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej, jeszcze nikt nie zginął. Pierwszą ofiarą śmiertelną był Henryk Perkowski, który pod budynkiem KWMO został potrącony przez wojskowego Scotta, a mianowicie wojskowe Scotty jeździły wokół budynku KWMO, żeby je ochraniać, żeby nie dopuścić ludzi do szturmu na ten budynek, i Perkowski, który według tej czasami rozbieżnych relacji miał próbować rzucać tak zwanym koktajlem Mołotowa, w innych relacjach kamieniem, jeszcze w innych relacjach stał, natomiast nie brał jakby aktywnego udziału w szturmie na KWMO, został potrącony przez wojskowego Scotta i w wyniku doznanych obrażeń zmarł, więc był pierwszą ofiarą grudnia 70, zresztą pochodzący z Wdziękonia pierwszego, który właśnie w 69 roku przyjechał za chlebem, za lepszymi warunkami życia do Szczecina.
I tak rozpoczęły się wydarzenia związane z rewoltą w Szczecinie. Za chwilę porozmawiamy o liczbie osób uczestniczących w tej rewolcie w całym kraju, ale także o tym, jakie owa rewolta przyniosła rezultaty.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest doktor habilitowany Sebastian Ligarski ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ile osób było zaangażowanych? Jak te wydarzenia wyglądały także poza wybrzeżem? Czy na liście protestujących firm pojawiają się także te z województwa podlaskiego?
Powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi o cały kraj, to jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli w rewolcie grudniowej. Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, pomimo różnego rodzaju śledztw, różnego rodzaju prób dotarcia do rodzin osób, które zginęły w czasie rewolty grudniowej, to dzisiaj ta liczba 45 osób, która została zawarta w komunikacie prokuratury, no nie została podważona. Rzeczywiście różne relacje mówią o czasami setkach osób, które zginęły. Mamy również dość tajemniczą informację, która znajduje się w materiałach po dawnym MSW, a mianowicie zupełnie zresztą unikatowych zbiorów, to są nagrania najwyższych kręgów partyjnych, a także dowódców milicji, dowódców wojska dotyczące rewolty grudniowej i ich udziału w procesie decyzyjnym, o tajemniczym transporcie trupów, który wyjechał ze stacji Zebrzydowice. Jest to wątek kompletnie trudny, uchwytny w jakichkolwiek źródłach. Jest też relacja brata Henryka Perkowskiego, o którym wspomniałem, mianowicie mówiąca o tym, że w kostnicy czy w prosektorium na Golęcinie, tam gdzie zwożono tych, którzy zginęli w grudniu 70 w Szczecinie, widział nie 16 osób, tylko co najmniej ponad 100. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, w toku różnych ustaleń był i proces długi, po którym naprawdę została obszerna dokumentacja, dzisiaj absolutnie unikatowa i najważniejsza, jeśli chodzi o badanie rewolty grudniowej, z tak unikatowymi rzeczami, jak chociażby ubrania tych, którzy zostali zastrzeleni, a stanowiły wtedy dowód rzeczowy w czasie tego procesu. Można je potraktować jako swoiste relikwie tego okresu, no nie udało się ustalić większej liczby ofiar. Faktem jest, że niektóre osoby, które doznały postrzałów lub innych obrażeń w czasie rewolty grudniowej, umierały po kilku, kilkunastu dniach, a czasami po wielu miesiącach. Natomiast bezpośrednio w tych starciach w grudniu roku 70. zginęło 45 osób. Dodajmy, że nie wszystkie te osoby, które zginęły, bo to jest ważne, brały bezpośredni udział w starciach. 16-letnia Jadwiga Kowalczyk, jest to najbardziej niesamowita, można powiedzieć, śmierć, zginęła stojąc w oknie swojego mieszkania przy ulicy Korsarza 4 w Szczecinie. Została zastrzelona prawdopodobnie przez jednego z milicjantów, którzy w tralierze posuwali się w kierunku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Jej okna wychodzą bezpośrednio na plac dzisiaj Solidarności przed Komendą Wojewódzkiej MO i w domu została zastrzelona przez jednego z milicjantów. Tak wygląda, jakby można powiedzieć, tło tego, co stało się w grudniu 70 roku. W różnych miastach też dochodziło do prób, przynajmniej różnych demonstracji, na przykład w Krakowie, gdzie główną, można powiedzieć, siłą napędową grudnia 70 w Krakowie byli studenci. I tam bardzo szybko próbowano tych studentów spacyfikować. Natomiast oni się, można powiedzieć, podzielili na takie kilka różnych grup, co było niezwykle trudne do manewrowania przez spacyfikujących je jednostki ZOMO. W związku z tym w Krakowie doszło do potyczek. Podobne zdarzenia odnotowywano we Wrocławiu czy w Legnicy. Jeśli chodzi o Białystok, mamy tutaj dość dużo informacji ze stanowiska dowodzenia. Najciekawsza jest tutaj rozmowa pomiędzy jednym z sekretarzy KCPZPR Zdzisławem Żandorowskim z Edwardem Babiuchem, gdzie Żandorowski mówi, że Białystok, ten FUP, czyli Fabryka Uchwytów i Przyrządów, przyszła już dzisiaj druga zmiana. Z pierwszej zmiany w zasadzie nie opuścił nic zakładu, czyli liczba w tej chwili niepracujących urosła do około 1000. To wszystko się tłamsi tam w środku. Świerczewski opuszcza pierwsza zmiana zakład raczej z tendencją pójścia do domu. I to są takie rozmowy, które toczono cały czas na bieżąco pomiędzy sobą, spróbując się orientować w sytuacji, będąc tam na miejscu w Warszawie, jak wygląda sytuacja w kraju. Niektóre są niezwykle dynamiczne. Oni się po pierwsze konkretnie pogubili, ale to, co widać w tych nagranych rozmowach, to ogromny strach. Oni się straszliwie bali tego, że stracą tą władzę. Oni się straszliwie bali, że zrewolucjonizowana ulica zmiecie ich. No i strasznie się oczywiście bali ataku na KCPZPR, na budynki PZPR-u w Warszawie. Zbliżają się święta i trzeba tę sytuację jakoś rozwiązać. Jest ona patowa, jak długo można i do czego doprowadzi. I zawarto takie zgniłe, można powiedzieć, porozumienie, które 22 grudnia roku 70 zawiesiło ten strajk. Niektórzy członkowie komitetu strajkowego zostali okrzyknięci zdrajcami, no bo generalnie nic nie załatwiono. Podwyżki cen nie odwołano, wolnych związków zawodowych nikt nie złożył obietnicy, że zostaną powołani. Oczywiście żadnych winnych tragedii tego, co stało się kilka dni wcześniej, nie wskazano. W związku z tym można powiedzieć, że zawarto taki zgniły kompromis, no ale on pozwalał na taki oddech, no i pozwalał oczywiście w tych zaciszach domowych na organizację świąt. A że był to praktycznie tylko i wyłącznie protest zawieszony, że cały czas w tym mieście buzowało, świadczyć będzie sytuacja z 22 stycznia 71 roku, kiedy jeden w miarę niewinny artykuł w Głosie Szczecińskim o tym, że Wydział Rurowni podjął jakieś zobowiązanie na rzecz nowego pierwszego sekretarza, spowoduje kolejny strajk okupacyjny i zakończy się w sposób bezsprzecznie ewenementowy, jeśli chodzi o historię PRL-u, czyli przyjazdem pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka do Stoczni Szczecińskiej i prawie 9-godzinnych, niezwykle emocjonalnych i niezwykle takich energetycznych rozmów pomiędzy najważniejszymi dostojnikami partyjnymi w państwie z wybranymi czy niewybranymi. No, praktycznie każdy, kto się mógł wtedy dostać na tę salę Stoczni Mielowarskiego, dostał. Rozmowami pomiędzy właśnie robotnikami, a Wargiem, Gierkiem i innymi notablami partyjnymi.
Poszczegóły odsyłamy do literatury, jest ona bogata, a dzisiaj o tychże wydarzeniach opowiadał doktor habilitowany Sebastian Ligarski ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.